chciałbym, żeby ustne motywy wyroku, żeby to ustne uzasadnienie wyroku, które zostało dzisiaj w Lublinie wydane, było publicznie dostępne. Chciałbym, żeby wszyscy Polacy, wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z tym, co wstępnie powiedział sędzia sprawozdawca o tym, dlaczego skazuje Pawła Chojeckiego. Chciałbym z tego powodu, że ten wyrok, co do którego jest bardzo duże przecież zainteresowanie medialne, będzie miał wpływ na to, co można w Polsce mówić. Myślę, że Polacy powinni dowiedzieć się, że nadchodzą czasy, że nie będzie można mówić tego, co się myśli. Już od tej chwili to jestem przekonany, że to jest sprawa wielu osób, bo granice wolności wypowiedzi, które zarysował sąd w Lublinie, sąd pierwszej instancji, myślę, że przynajmniej moja taka ocena prawna jest, że są w istotnej mierze zawężone w stosunku do tego, co dotychczas można było wyczytać w orzecznictwie sądowym, nie tylko orzecznictwie sądów polskich, ale też orzecznictwie organów międzynarodowych. To bym tak ocenił, że sąd tutaj w istotnej mierze, moim zdaniem w istotnej mierze wskazał kierunek ograniczenia tego, co można mówić. No ja się z tym nie zgadzam, bo to jest moim zdaniem sytuacja niebezpieczna.
Proszę o zajęcie pozycji stojącej, będzie ogłoszony wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polski. Dnia 10 czerwca 2021 roku Sąd Okręgowy w Lublinie w 4 Wydziale Karnym w składzie tu obecnym ustawowym po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 31 marca, 28 kwietnia i 28 maja 2021 roku sprawy Pawła Chojeckiego, syna Sławomira i Henryki z domu Bimek, urodzonego 3 kwietnia 1963 roku w Lublinie, oskarżonego o to, że w okresie od dnia bliżej nieustalonego 2016 roku do dnia 24 lipca 2019 roku w Lublinie w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru publicznie znieważał osoby wyznania katolickiego z powodu ich przynależności wyznaniowej poprzez nazwanie słowami wulgarnymi, pogardliwymi i obraźliwymi, a nadto obrażał uczucia religijne innych osób, a mianowicie osób wyznania katolickiego, w tym Grzegorza Wysoka, Elżbiety Kowalskiej, Ines Padlon, Pawła Bieganowskiego, Radosława Petlewicza, Marka Machaja, Adama Leksa, Bartłomieja Kiedrzynka, Michała Waszczaka, Jakuba Zgierskiego i Tadeusza Pasztyki poprzez publiczne znieważanie przedmiotów czci religijnej, w tym sakramentów Maryi jako Matki Boga, jak również publicznie znieważał naród polski i prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę poprzez nazwanie ich słowami wulgarnymi, pogardliwymi i obraźliwymi oraz publicznie pochwalał wszczęcie i prowadzenie wojny napastniczej za pomocą wypowiadania i zamieszczania w telewizji internetowej o nazwie Idź Pod Prąd TV oraz na innych ogólnodostępnych internetowych kanałach publicystycznych ustalonych treści. To jest o przestępstwo z artykułu 258 Kodeksu Karnego w zbiegu z artykułem 196 Kodeksu Karnego, w zbiegu z artykułem 133 Kodeksu Karnego, w zbiegu z artykułem 135 paragraf 2 i w zbiegu z artykułem 117 paragraf 3 Kodeksu Karnego, w związku z artykułem 11 paragraf 2 Kodeksu Karnego, w związku z artykułem 12 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Pawła Chojeckiego uznaje za winnego tego, że w okresie od dnia bliżej nieustalonego 2016 roku do dnia 24 lipca 2019 roku w Lublinie w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru publicznie znieważał osoby wyznania katolickiego z powodu ich przynależności wyznaniowej poprzez nazwanie ich słowami pogardliwymi i obraźliwymi, a nadto obrażał uczucia religijne innych osób, a mianowicie osób wyznania katolickiego, w tym Grzegorza Wysoka, Elżbiety Kowalskiej, Ines Fadlon, Pawła Bieganowskiego, Radosława Petlewicza, Marka Machaja, Adama Leksa, Bartłomieja Kiedrzynka, Michała Błaszczaka, Jakuba Zgierskiego i Tadeusza Pasztyki poprzez publiczne znieważanie przedmiotów czci religijnej, w tym sakramentów Maryi jako Matki Boga, jak również publicznie znieważał naród polski i prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę poprzez nazwanie ich słowami pogardliwymi i obraźliwymi za pomocą wypowiadania i zamieszczania w telewizji internetowej o nazwie Idź Pod Prąd TV oraz na innych ogólnodostępnych internetowych kanałach publicystycznych ustalonych treści, to jest przestępstwa z artykułu 257 Kodeksu Karnego w zbiegu z artykułem 196 Kodeksu Karnego w zbiegu z artykułem 133 Kodeksu Karnego w zbiegu z artykułem 135 paragraf 2 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 11 paragraf 2 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 12 paragraf 1 Kodeksu Karnego w brzmieniu obowiązującym przed dniem 24 czerwca 2020 roku w związku z artykułem 4 paragraf 1 Kodeksu Karnego i za czyn ten na podstawie wskazanych wyżej przepisów wskazuje oskarżonego, przyjmując jako podstawę wymiaru kary artykuł 257 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 11 paragraf 3 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 37a Kodeksu Karnego w związku z artykułem 34 paragraf 1a punkt 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 35 paragraf 1 Kodeksu Karnego na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym. Zasądza od Pawła Chojeckiego na rzecz Skarbu Państwa 180 zł tytułem opłaty oraz obciąża oskarżonego wydatkami postępowania w kwocie 20 989 zł 97 groszy. Proszę usiąść, sąd krótko uzasadnił tego rozstrzygnięcia. Proszę Państwa, prowadzone postępowanie karne w przedmiotowej sprawie zostało zainicjowane wnioskiem czy o ściganie oskarżonego złożonym przez pokrzywdzonych, którzy zarejestrowali wypowiedzi Pawła Chojeckiego i przedstawili prokuraturze celem dokonania oceny pod kątem popełnienia przestępstwa i wymieniali tutaj szereg występków, które są określone w przepisach Kodeksu Karnego. W toku prowadzonego postępowania przed sądem sąd ustalił, że Paweł Chojecki jest pastorem, który jest założycielem kościoła Nowego Przymierza, który prowadził w ramach swojej działalności działalność ewangelizacyjną, ale również publicystyczną, regularnie komentował sytuację społeczno-polityczną w Polsce i na świecie. Te programy można było zaobserwować również na kanale YouTube i innych portalach internetowych. I w trakcie tych wypowiedzi przedstawiał swój punkt widzenia na rzeczywistość, jaka nas otacza, o charakterze społecznym, ale też i politycznym, ale wypowiadał się również na temat wiary katolickiej szczególnie, bo w tej konkretnej sprawie rzeczywiście całe gro tych zarzutów, jakie zostały skierowane przeciwko oskarżonemu, dotyczyły kwestii oceny katolików jako osób wierzących i też pewnych odmienności wynikających z dogmatów. To w ocenie sądu posłużyło do przedstawienia i przyjęcia zarzutu, gdyż biorąc pod uwagę wypowiedzi, jakie zostały zarejestrowane i przedstawione do tego postępowania w postaci stenogramów, a proszę Państwa, był ten materiał zabezpieczony na kilkuset stronach, co rzeczywiście dało sądowi możliwość dokonania oceny pod kątem intencji niejako oskarżonego, w jakim celu wypowiadał się w taki, a nie inny sposób, a szczególnie czy rzeczywiście w tym zakresie można było przyjąć cel działania oskarżonego zmierzający do wypowiadania zniewag pod kątem zarówno osób fizycznych, jak też pod kątem samego narodu, czy też prezydenta Rzeczpospolitej. W ocenie sądu te przedstawione argumenty pozwalały na przyjęcie, iż rzeczywiście w działaniu oskarżonego są zawarte pewne znamiona występków, jakie zostały wskazane w akcie oskarżenia. z którymi oskarżony na etapie postępowania przygotowawczego nie zgodził się, nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień, ograniczył swoje wypowiedzi w praktyce do udzielenia odpowiedzi na akt oskarżenia, dosyć szczegółowo podając wszystkie okoliczności, jakimi się kierował, podnosząc szczególnie kwestię dotyczącą właśnie prowadzenia dyskusji, aby rzeczywiście i nauczać, ale przedstawiać społeczeństwu pewne zjawiska, które powinny być zmieniane, albo rzeczywiście, żeby społeczeństwo zauważyło, jakie są nieprawidłowości właśnie występujące i w polityce, i też w życiu duchowym społeczeństwa polskiego. Jednocześnie w toku postępowania jurysdykcyjnego oskarżony również odmówił składania wyjaśnień, ograniczył się w pisemnych oświadczeniach odnoszących się zarówno do przedstawionych mu zarzutów, jak i stanowiska biegłej, która została powołana do tej sprawy celem wydania opinii związanej z zarzutem obrazu uczuć religijnych. Sąd po przeprowadzeniu tego postępowania uznał, że należy dać wiarę zeznaniom osób, które zostały przesłuchane w charakterze pokrzywdzonych, gdyż rzeczywiście bardzo dokładnie wskazały, w jaki sposób zapoznały się z wypowiedziami oskarżonego, ale jednocześnie wskazały, w jaki sposób te wypowiedzi dotknęły ich jako osoby wyznania katolickiego, praktykujące, i szczególnie jak bardzo rzeczywiście odniosły się do tych wypowiedzi, twierdząc, że rzeczywiście zostały znieważone przez oskarżonego. Przechodząc niejako do samego zarzutu, jaki został postawiony oskarżonemu, należy podnieść, że są tutaj pewne elementy występków, jakie swoim zachowaniem zostały wyczerpane. Znaczy oskarżony wyczerpał. Przejdźmy do artykułu 257, a więc znieważenie grupy, w tym przypadku wyznania katolickiego. Stenogramy, które zostały przedstawione łącznie z zapisem wideo, pozwalają na przyjęcie, że tych wypowiedzi było bardzo dużo. A dla przykładu można by było wskazać, że tak naprawdę oskarżony atakuje Kościół jako instytucję, Kościół katolicki jako instytucję, podnosząc szereg bardzo silnych wypowiedzi. Jednak z wieloma tymi wypowiedziami trudno się zgodzić, bo nie możemy mówić tylko i wyłącznie o odmienności poglądów na temat Kościoła katolickiego, dogmatów przyjętych, pewnych praktyk religijnych. Bo co innego jest kwestia odmienności poglądu, który wyraża się w formie publicznej, a co do formy publicznej nie mamy tutaj żadnych wątpliwości, z ewentualną krytyką, która też nie może być dowolna, musi być ograniczona. Nawet wolność wypowiedzi, wolność słowa zagwarantowana konstytucyjnie ma swoje w tym przypadku ograniczenie. Poprzez krytykę, ale nawet dalej idące lekceważenie pewnych wartości, na temat których wypowiada się oskarżony, łącznie po elementy pogardy, jakie zostały przedstawione w tych wypowiedziach i które dostrzegł sąd, prowadząc to postępowanie. Proszę Państwa, o ile co do artykułu 257 można powiedzieć, że oskarżony dosyć krytycznie wypowiadał się na temat nauki katolickiej jako osoba wyznania ewangelickiego, jako pastor Kościoła Nowego Przymierza, który założył, tak jak dla przykładu można powiedzieć, że tak dla zacytować, że nikt nie wymaga od nauki katolickiej konsekwencji, że brak jest logiki w katolicyzmie. Katolicyzm dla rozsądnych ludzi też jest pozamiatany, jak to takie były określone wypowiadanie, czyli że w niedzielę zobaczysz ludzi, jak idą do kościoła, a znowu na co dzień postępują niezgodnie z pewnymi zasadami. Ale już Kościół katolicki to, to wielka prostytutka. Kościół katolicka zidiociała Polska. Takie wypowiedzi dosyć ostre, które rzeczywiście nie powinny paść w tym przypadku, ale jeśli mówimy o artykule 257 i o grupie wyznaniowej, jakimi są katolicy, to jeżeli się stwierdza coś takiego, jak katolik odmawia różaniec jako, jak małpa, w ogóle nie myśli, kiedy te przykazania na pierwszą komunię każą mu się wyuczyć, czym bardziej on będzie, ten Polak, większym katolikiem, tym większą będzie gnidą w relacji z drugim człowiekiem. Na ogół te bardzo mocne wyrazy wypowiedzi odnosiły się do samej hierarchii Kościoła. O ile artykuł 196 nie dotyczy tego typu wypowiedzi, bo oskarżony również w tych programach krytykował bardzo mocno całą hierarchię Kościoła katolickiego, łącznie z papieżem, to jednak rzeczywiście twierdzenia ogólne o katolikach jako o grupie wyznaniowej i cały czas krytyka, i to z wieloma elementami naśmiewania się, no wskazuje, że to był celowe, to było celowe deprecjonowanie wiary katolickiej i dogmatów przyjętych, co później w artykule 196 jako uczucia religijne były też oceną przedstawioną przez biegłą, ale również dokonaną ostatecznie przez sąd. Jeśli przyjmiemy, jak doktryna przedstawia, że uczucie religijne jest, to dobro, jest dobrem chronionym przy przestępstwie określonym w artykule 196, to są uczucia religijne osób wierzących, pewien stosunek, przede wszystkim emocjonalny stosunek określonej grupy osób do wyznania wyznawanej przez siebie wiary, przejawiający się także w prawie do ochrony szacunku wobec wyznawanych przez nią wartości oraz miejsc i przedmiotów otaczania czcią i poważaniem. I w tym przypadku, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że takich wypowiedzi, które bezpośrednio odnoszą się do uczuć religijnych, było bardzo wiele wypowiadanych przez oskarżonego, a wypowiedzi te rzeczywiście wykraczają poza samą krytykę, jak sąd wspomniał, a także lekceważenie, gdyż okazywało pogardę, dla których można by było zacytować o tym, że cuda eucharystyczne to są bzdury, jak samą kwestię odnoszącą się do przyjmowania komunii. Dla przykładu można podać, jak oskarżony krytykował i ośmieszał wręcz kwestię odnoszącą się do komunii, twierdząc, no oni sobie taki dogmacik walnęli, że to w każdej cząsteczce najdrobniejszej jest już zamknięty Bóg i trzeba mu oddawać najwyższą cześć, taką jak Panu nieba i ziemi, ale ja pokazywałem, jakie są problemy, bo przecież kielich mokry oddają mnie, przecież ksiądz go nie wylizuje. No wyobraźcie sobie, jaki kielich musiałby być, żeby ksiądz ten łeb musiał tam wsadzić i wylizać. No proszę Państwa, to są słowa, które naprawdę nie można ich zaakceptować, jeśli chodzi o wypowiedzi człowieka, który dokonuje tylko i wyłącznie krytyki opartej na odmiennym poglądzie co do wiary. W dalszym części też kwestia deprecjonowania kultu Maryi jako Matki Boga w religii katolickiej. No jeżeli też określane jest jako zjawa, jeżeli też podawane są kwestie odnoszące się do również całkowicie zakwestionowania tego dogmatu w katolicyzmie, i to słowami rzeczywiście bardzo mocnymi, których sąd już tak nie chce wszystkich przytaczać, ale rzeczywiście w opinii biegłej było, podległały one ocenie i sąd całkowicie zaaprobował to stanowisko biegłej z zakresu religioznawstwa, no to rzeczywiście jest to kolejny element wskazujący na naruszenie norm prawnych określonych w artykule 196. Podobnie jak kwestie objawień, które też w Kościele katolickim dla katolików mają określone znaczenie. Jeżeli się mówi o wypowiadając słowa typu dwójka dzieci, nie wiadomo czy opętanych, czy porąbanych, zwiedzionych, czy przekupionych, objawia światu bzdury. Księża każą się modlić do jakiejś baby, a oni czczą jak objawienie to. No to proszę Państwa, trudno mieć wątpliwości, że takie wypowiedzi rzeczywiście spełniają, czy wypełniają znamiona artykułu 196. Poza tym samo deprecjonowanie Bożego Ciała jako właśnie obrządku uznawanego w Kościele katolickim. Odnoszenie to do kwestii też i materialnych również było dostrzeżone w tych wypowiedziach, które zostały zarejestrowane dla potrzeb tego postępowania. Kolejnym elementem odnoszącym się do przedmiotowej sprawy była kwestia też publiczne znieważenie narodu polskiego. W tym z kolei elemencie, który określa artykuł 133 kodeksu karnego, wypowiedzi typu katolicka zwidociała Polska, Polacy są gnidowaci, Polacy jako naród pijaków, złodziei wszelkiej największej praktycznej demoralizacji. Polacy są jak dzieci, tak jak ich łatwo zmanipulować. Wystarczy im maryjny obraz pokazać, zrobić jakąś mszę i oni padają na twarz i zamykają rozum, jak dzieci. Albo z kolei kolejne pokazują nam Polskę, najbardziej katolicki naród w Europie. A jest tak, że można powiedzieć zniewieściały, to jest naród, to jest społeczeństwo już eunuchów. To jest pogański naród, żadnego chrześcijaństwa tu nie ma. To przy takich elementach w ocenie sądu również nie można przyjąć, że jest to tylko i wyłącznie krytyka pewnych cech, które można by było powiedzieć, że są cechami charakteryzującymi naród polski. To nie jest ocena właśnie nawet krytyczna, tylko to już wykracza poza formy i lekceważenia, i samej krytyki. Z kolei kwestie odnoszące się do prezydenta Rzeczpospolitej. Oczywiście, gdyby przyjąć, że była to pewna jedyna jakaś wyrwana odpowiedź z pewnej działalności publicystycznej, jaką przedstawiał w swoich programach oskarżony, a naprawdę nie można zapominać, że te programy miały jakiś określony cel i sąd to dostrzega, rzeczywiście wskazywały pewne problemy, z którymi boryka się nasze społeczeństwo, ale jednak ocena nie może być traktowana jak tylko indywidualne stanowisko w tym zakresie samego oskarżonego, gdyż wypowiedzi konkretnie skierowane do prezydenta Rzeczpospolitej co do formy, przede wszystkim słów, które zostały wypowiadane, poza tymi, które można byłoby rzeczywiście przyjąć, że nie wykraczają poza granicę zniewagi, jakim byłaby krytyka jego oceny, bo słowa wypowiadane dla przykładu zdrajca, zdradził Polskę, zdradził Polonię, można byłoby oceniać w kategoriach szerszych, skąd one padły, dlaczego. Jeżeli przyjmiemy, że pewne osoby, które oczekują od prezydenta pewnych decyzji politycznych, a jeżeli te decyzje są powiązane z pewnymi obietnicami wyborczymi i nie zostały spełnione, i tu na tym niejako gruncie padły te słowa, no to możemy przyjąć, że rzeczywiście jest to pewna forma niezadowolenia, która nie w każdym przypadku do końca może spełniać te znamiona zniewagi. Ale jeżeli wypowiadane są słowa na gruncie tego, że prezydent jest strażnikiem interesów Moskwy czy Berlina, jest agentem śpiochem, został nam sprzedany jak gier w błyszczącym papierku, że prezydent reprezentuje interesy Uzbekistanu i tego typu wypowiedzi rzeczywiście są to wypowiedziami na pewno lekceważącymi, ale jeżeli do słów, które odnosiły się do księdza Popiełuszki, ocena wypowiedzi prezydenta przez oskarżonego została niejako tutaj nacechowana słowami, które spadły w takich wypowiedziach: ty jełopie skończony, dudasz, czy nawet te słowa Dudy o księdzu Popiełuszce zostały podsumowane, że są to słowa ziejące diabelskim kłamstwem i narodowym zaprzaństwem, no to proszę Państwa, rzeczywiście tu należy się zastanowić, czy możemy przyjąć, że to była tylko i wyłącznie krytyka dozwolona dla publicysty, który wypowiada się na ten temat. Czy mały świetlik, raczej z kibla świetlik, bo światło to coś dobrego znaczy. Te słowa rzeczywiście rodzą pewien sprzeciw. Czy też kwestie odnoszące się do potencjalnej kandydatury prezydenta na przyszłą kadencję, oczywiście rozumiano w czasie, kiedy jeszcze nie było kampanii, gdyż data zarzutu dotyczy jeszcze okresu pierwszej kadencji prezydenta. Że określił to oskarżony jako skompromitowany człowiek, pozbawiony zdolności honorowych u Polaków i podsumowując, że ale tak kończą długi. W tym przypadku w ocenie sądu również znamiona artykułu 135 paragraf 2 zostały wypełnione przez oskarżonego. Co do kolejnego elementu zawartego w zarzucanym czynie odnoszącym się do wojny napastniczej. Tu sąd, jak Państwo zauważyliście, pominął w opisie czynu te elementy, gdyż uznał, że swoim zachowaniem, aczkolwiek z pewnością dla wielu osób krytycznym, o tym, jak oskarżony wypowiedział się w postaci takiej, że ja bym sobie życzył, żeby doszło do wojny, trzecia wojna światowa, jeżeli świat zachodni uzna, że należy ją rozpocząć, to nie jest niczym złym. No, na pewno dla Polaków, którzy jako naród mają tak tragiczne doświadczenie, jeśli chodzi o historię naszego kraju, no to mogą budzić pewne rzeczywiście uczucia negacji. Natomiast w ocenie sądu tych znamion oskarżony nie wypełnił, ponieważ w artykule 117 paragraf 3 sąd tutaj zacytuje, mówi się o tym, że kto publicznie nawołuje do wszczęcia wojny napastniczej lub publicznie pochwala wszczęcie lub prowadzenie takiej wojny. Tu oskarżony wypowiadał się tak naprawdę, jeśli chodzi o kwestie odnoszące się do potencjalnej powstania wojny, która miałaby zwalczyć komunizm na świecie. Tu kierunkował swoje wypowiedzi do komunizmu, który niejako w jego przekonaniu dominuje w takich krajach jak Korea i Chiny. I chodziło tutaj oskarżonemu w tych wypowiedziach o to, że gdyby doszło do takiej wojny, to on, to jest jego ocena, byłby za to, ale w ocenie sądu z kolei ten przepis jest skonstruowany w taki sposób, tak jak zostało przyjęte w zarzucie aktu oskarżenia, kto publicznie pochwala wszczęcie lub prowadzenie takiej wojny, ale taka wojna musiałaby już być wszczęta. Tutaj mówimy tylko potencjalnie o kwestii dotyczącej wszczęcia takiej wojny. Taka wojna nie została wszczęta, a więc te znamiona nie zostają spełnione. Z kolei, kto publicznie nawołuje do wszczęcia wojny, no trudno mówić, że o wyrażonym poglądzie oskarżonego są tutaj zawarte znamiona nawoływania. To nie jest jakaś pewna strukturalna ocena i też te wypowiedzi nie zmierzają w kierunku namówienia kogokolwiek do takiej wojny, gdyż oskarżony nawet nie kieruje bezpośrednio do instytucji, które mają jakiś wpływ na to, aby rzeczywiście taki konflikt zbrojny wszczynać. Dlatego też sąd uznał, że w aspekcie tego typu zachowania nie mieści się tu jako forma występku określonego w artykule 117 paragraf 3. I pominął w opisie czynu akurat te te znamiona. Co do wymiaru kary. Sąd rozważał kwestie odnoszące się do wymiaru kary, gdyż rzeczywiście tutaj przy różnorodności zachowań oskarżonego, no, w zakresie oczywiście wypowiedzi, oceniał to z perspektywy również ilości tych zachowań, również czasu, ale uznał, że dotychczasowa niekaralność oskarżonego, jak też no, w dużej mierze oczywiście element związany z nauczaniem, jeśli chodzi o kwestie wiary, ale też wykazywaniem społeczeństwu pewnych nawet patologii, które w ocenie oskarżonego powinny być przedstawiane do oceny, do rozważań. No są okolicznościami z pewnością tutaj łagodzącymi i w aspekcie tej przedmiotowej sprawy sąd uznał, że zachodzą przesłanki wynikające z artykułu 37 kodeksu karnego, które pozwalają na wymierzenie kary rodzajowo łagodniejszy niż kara pozbawienia wolności wynikająca z brzmienia poszczególnych przepisów, jakie zostały naruszone przez oskarżonego, a więc kara ograniczenia wolności bądź krzywdy. W ocenie sądu kara ograniczenia wolności będzie tą karą, która pozwoli uzmysłowić oskarżonemu dotychczasowe swoje postępowanie i pozwoli na przemyślenie sposobu przedstawiania swoich dogmatów tak, aby rzeczywiście nie dotykały one czy wrażliwości osób, do których się w tych wypowiedziach zwraca. Zdaniem sądu okoliczności odnoszące się również do konfliktu, jaki panował czy rozwinął się w trakcie tych programów, które były emitowane przez telewizję oskarżonego, czyli konfliktu pomiędzy katolikami, którzy zdecydowali się na zawiadomienie prokuratury o popełnionym przestępstwie, no jest widoczne, zostało przedstawione do akt przedmiotowej sprawy i to skutkowało tym, że sąd, wydając przedmiotowy wyrok, odstąpił od elementów związanych z formą przeproszenia pokrzywdzonych, bo skoro te wypowiedzi miałyby dotyczyć praktycznie wszystkich katolików, to dlaczego akurat określać tylko i wyłącznie, że ta i ta osoba miałaby zostać przez oskarżonego przeproszona? W ocenie sądu, dopóki te emocje po obu stronach trwają i związane są z innymi postępowaniami, byłoby to niepotrzebne podsysanie przedmiotowego właśnie tej niezgody, która panuje, a jednocześnie nie prowadziłoby tutaj do jakichkolwiek pozytywnych rezultatów. Sąd widzi nadzieję w tym, że oskarżony opamięta się, że jeżeli nawet będzie chciał wypowiedzieć pewną krytykę pod adresem Kościoła katolickiego osób, które akurat tutaj też te praktykują, to musi ważyć słowa, musi dobierać takich słów, które nie będą zawierały w sobie formy zniewagi. I przedstawianie odmiennych poglądów przecież jest powszechnie znane, natomiast brutalizacja życia naszego publicznego, medialnego, to nie jest żaden argument, który w jakiś sposób usprawiedliwia działanie oskarżonego. Podobnie sąd nie może przyjąć, że precedensowe wypowiadanie się przez osoby publiczne na temat też prezydenta, czy też innych osób są tutaj akceptowane i skoro w innych sprawach nie zostały dostrzeżone znamiona naruszenia przepisów prawa, no to w przypadku oskarżonego również do takiej sytuacji nie doszło. Biorąc pod uwagę te wszystkie elementy, sąd uznał, że jednak orzeczona kara spełni stawiane karze wymogi prewencyjne i wychowawcze, a odstąpił również od orzeczenia nawiązki, o którą zwracał się oskarżyciel posiłkowy, gdyż kwestie dotyczące nawiązki na cel społeczny, jaki wskazał w końcowej wypowiedzi pan Pytlewicz, no nie mieszczą się w granicach artykułu 46. One określają tak naprawdę tu kwestię odszkodowania bądź zadośćuczynienia, ale osoby pokrzywdzonej bezpośrednio przestępstwem, w tym przypadku samego pana oskarżonego, a nie są związane z przekazywaniem środków w formie nawiązki na określone cele. Sąd obciążył również oskarżonego kosztami postępowania wynikającymi z wydatków, jakie tymczasowo wyłączył Skarb Państwa w tej konkretnej sprawie. Wyrok ten oczywiście nie jest prawomocny. Stronom niezadowolonym z rozstrzygnięcia przysługuje prawo odwołania się od tego wyroku. W ciągu 7 dni od dnia dzisiejszego można składać wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie, a po otrzymaniu odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem można wnieść apelację do Sądu Apelacyjnego w Lublinie za pośrednictwem tutejszego sądu, z tym, że apelacje, które są składane w tej konkretnej sprawie, no, muszą, jest przymus adwokacki, muszą być złożone przez uprawniony podmiot, czyli adwokata bądź radcy prawnego reprezentującego konkretną stronę. To wszystko, zamykam.
Jak na ten wyrok zareagowałeś? Kilka słów do naszych widzów.
No, ze spokojem, ale i ze smutkiem. Ze spokojem, bo wiedziałem, że takich spraw się nie zaczyna, że prokuratura nie rozpoczyna takiej, no, śledztwo ponadroczne, akt oskarżenia i tak dalej, jeśli to się nie ma skończyć wyrokiem. Także byłem na to przygotowany, ale przyjąłem to ze smutkiem. Ze smutkiem, bo to jest, myślę, bardzo ważny komunikat dla każdego Polaka, nie tylko dla mnie, za chwilę o tym więcej powiem. Z drugiej jednak strony jest to dla mnie, może to zabrzmi dziwnie, ale pewien przywilej. Ja jestem chrześcijaninem od czasów komunistycznych, nawróciłem się w 1986 roku, to już schyłek komuny. Wtedy się obawiałem, że będzie mnie tam czepiać SB, prokuratura czy sądy. Jakoś dzięki Bogu się to nie stało. A teraz rzekomo w wolnej Polsce. Nie tylko, że jestem ciągany gdzieś po przesłuchaniach, po sądach, ale dostaję wyrok skazujący. Myślę, że chrześcijanie, którzy mnie oglądają, znają świadectwo apostoła Pawła z listu do Filipian. To jest pierwszy rozdział, 29 werset. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Na tym poziomie, że państwo polskie będzie mnie karało za moje przekonania, za moje słowa. Tego jeszcze w życiu nie doświadczyłem i chyba żaden duchowny w Polsce nie został skazany za krytykę dogmatów innego kościoła. No, jak już Bóg wyznaczył mi rolę pierwszego, no to przyjmuję. Sędzia wysłał też jasny sygnał dla teraz tych, którzy krytykują Kościół rzymski, Kościół katolicki i krytykują władzę PiSu. Bardzo uważajcie na słowa, bo podzielicie mój los. Będą grona hejterów, którzy będą śledzić wasze wypowiedzi. Będzie prokuratura nadzorowana politycznie przez ministra sprawiedliwości Ziobrę. No i jak widzicie, będzie wyrok. I na koniec powiem, że to jest rzeczywiście dzień triumfu moich wrogów, którzy od lat zajmują się niszczeniem mojej osoby, mojej rodziny. Nawet mojego wnuka nazywają antychrystem. Ci sami, których tu sąd uznał za pokrzywdzonych przeze mnie. Niektórych z nich znam osobiście. Kiedyś byli w moim domu, głosiłem im Ewangelię. Mam nadzieję, że teraz widzą, jaką krzywdę nie tylko mnie wyrządzili, ale jaką krzywdę wyrządzili Polsce. Sami sobie nałożyli kaganiec, bo przecież to ograniczenie wolności także ich będzie dotyczyć. Mam nadzieję, że na jakąś pogłębioną refleksję, być może nawrócenie.